Każda organizacja na rynku działa tak źle, jak tylko może.
Miliard przychodu? Jakie zyski?
No pewnie kilka procent.
Nie, 27 milionów straty.
Dlaczego tak się dzieje? Bo rynek na to pozwala. Koszty co do zasady trzeba optymalizować. To oznacza, że trzeba optymalizować koszty i marketingu, i koszty sprzedaży.
Koniec z marnowaniem pieniędzy. Cześć Igorze.
Witam Mariuszu.
Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że generalnie jestem niezwykle podekscytowany twoją wizytą z dwóch powodów.
Nie wiedziałem, że tak na ciebie działam.
Tak, to jest generalnie grubszy temat, dlatego że nasza relacja, nasza relacja jest dość intymna.
O kurczaki.
Tak, i to może brzmieć trochę jak wyznanie, ale generalnie rzecz biorąc muszę ci powiedzieć i zapytam publicznie, jesteś pierwszym podcasterem polskim, którego słuchałem i który wywarł na mnie bardzo duże wrażenie w tym medium. Jesteś jednym z takich czołowych dla mnie inspiratorów do założenia własnego podcastu. To jest taki, wiesz, rodzaj, nie wiem, rekordu, który chciałbym tobie przypisać, nie? Tego skoru na mojej ścieżce zawodowej, bo dużo mi dał w ogóle podcasting i dużo to, że nagrywam, zawdzięczam właśnie twojej inspiracji i twojemu przetarciu tej Super. Ścieżki dla mnie.
Super, bardzo dziękuję. No ponieważ się widzimy drugi raz w życiu w sumie,
tak.
No to ja mam równie intymną relację z tobą, ponieważ też słucham twojego, waszego podcastu.
To jest też niesamowite, dlatego że jak w ogóle pierwszy raz zobaczyliśmy się na żywo, to miałem wrażenie, że wszedł ktoś, kto jest bardzo, wiesz, mi znany, ale miałem takie też racjonalne jakieś w tyle głowy, takie słowo na zasadzie, słuchaj, to nie jest twój krewny, nie? Coś w tym stylu, tutaj rozumiesz, nie? To nie jest twój bliski bardzo ziomek, to jest gościu, którego ty słuchasz, ale niekoniecznie on musi mieć z tobą taką samą relację. Ale przejdźmy sobie do naszego tytułu dzisiejszego spotkania, w sensie do naszej rozmowy. Natomiast zanim przejdziemy, to ja bym nie chciał pomylić jakby twojej roli w twojej organizacji. Ja wiem, że pełnisz odpowiedzialną rolę w Deloitte. Jesteś tam szefem marketingu odpowiedzialnego za właśnie co? Albo inaczej może, kim jesteś w swojej organizacji? Bo to ma ogromne znaczenie pod kątem tego, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiali i też tym osobom, które nie mają tak bliskiej relacji z tobą jak ja, chciałbym, żeby wiedzieli, że twoje wypowiedzi płyną z dużego doświadczenia. Więc jakby ty sam zrób najlepszy introduction.
Znaczy myślę, że występuję tutaj w podwójnej roli. Jednej właśnie jako pracownik Deloitte'a i jestem tam odpowiedzialny za cyfrowe kanały komunikacji, za technologię marketingową, więc ja jestem osobą, która pomaga innym marketerom realizować ich cele, tak? No a z drugiej strony jestem po prostu entuzjastą marketingu, bo to chyba tak można nazwać. No i lubię to, co lubię, chociaż nie zawsze tak było.
Opowiedz więcej, co się stało, że nie zawsze lubiłeś? Co był problem z uznaniem twojej roli w organizacji?
Wiesz co, jakoś tak pewnego, to już było dość dawno temu, stwierdziłem do wniosku, że w ogóle fatalnie wybrałem ścieżkę zawodową. W ogóle marketing to jest ostatnia rzecz, którą powinienem był zrobić. No i jakby obejrzałem wszystkie swoje opcje i powiedziałem Igorze, możesz zrobić dwie rzeczy. Możesz albo użalać się nad swoim losem, albo po prostu to pokochać. I po prostu zupełnie racjonalnie zacząłem się tym interesować, słuchać. Wpadłem na Joe Pulizzi, który z kolei dla mnie jest wielką inspiracją. No i tak się jakoś potoczyło dalej.
Czyli generalnie przeżyłeś dość wyboistą drogę, tak? To znaczy od twardego uzmysłowienia sobie, że to nie jest taki łatwy kawał pieniądza.
Tak, tak.
Do dobrej terapeutycznej jakiejś wewnętrznej rozmowy i przetransformowanie żalu w miłość.
No tak, tak. Myślę, wiesz, że to zracjonalizowałem.
To nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Nie? Ale powiedz mi, bo wspomniałeś o tym, że też jesteś w organizacji osobą, która pomaga innym marketerom, tak? To znaczy rozumiem, że twoja rola też polega na tym, że dajesz narzędzia, tudzież opiekujesz się kanałami, tak? Które oni wykorzystują do komunikacji ze swoimi klientami, tak? Dobrze rozumiem?
Tak i też myślę, że o tym będziemy mówić. Trochę staram się być przeciwwagą dla ich zazwyczaj bardzo krótkookresowych celów, które są stawiane przez ich z kolei szefów i staram się pokazać tę dłuższą perspektywę, na którą mogą zyskać, a na którą być może niepotrzebnie się zamykają tak na pierwszym kroku.
To jest bardzo piękne to, co mówisz, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli mówimy o long termie, czy takim długoterminowym podejściu do marketingu i do działań marketingowych, to jest taka rzecz, którą ja też staram się ewangelizować, tak? I bardzo często spotykam się jako konsultant zewnętrzny, jako, wiesz, strateg marketingowy, który wchodzi do firm z taką właśnie optyką celu krótkoterminowego. Na zasadzie jest, nie wiem, poniedziałek, i jest spotkanie tak z szefem marketingu, z zespołem marketingowym i tam powstają takie zadania, które taski, które są w horyzoncie na przykład tygodnia, dwóch. Tak? A w marketingu generalnie rzecz biorąc, bardzo mało rzeczy dzieje się w tak krótkim horyzoncie czasowym.
Ja bym powiedział nawet, że w biznesie.
Tak, ale wiesz, mówiąc w ogóle o naszym tutaj poletku, nie? Ale masz absolutnie rację, tak? Bardzo mało rzeczy daje się załatwić w bardzo szybkiej agendzie. Bardzo często osoby, które coś sprzedają, pracują na tym insajcie szybkości, czyli mówią, proszę Państwa, no my zrobimy szybką kampanię, która wygeneruje na przykład 1 000 000 leadów przy minimalnym koszcie i zrobimy to w 4 dni. I ty na przykład masz zerową jakąś ekspozycję jako marka, wchodzisz na jakiś rynek, kupujesz taką obietnicę, a potem jest jedno wielkie rozczarowanie. I rozumiem, że w swojej organizacji ty jesteś już takim głosem rozsądku, który przerobił te rzeczy i już wie, że takie historie to są dobre historie sprzedażowe na łatwowiernych klientów.
No tak, no myślę, że łatwo wpaść w to. Znaczy to jest atrakcyjna pułapka do wpadnięcia w... Może tak powiem.
To jest pewnie jak opowieść na przykład, nie wiem, trenera albo dietetyka, który mówi, słuchaj, za 2 tygodnie wesele, masz 30 kg nadwagi, nie ma problemu, 6-pak zrobimy do końca tego weekendu. W praktyce pewnie niemożliwe, nie?
Dokładnie tak.
Igorze, chciałem zapytać ciebie o twoje spostrzeżenia na temat technologii, które w marketingu dzisiaj funkcjonuje, bo marketing staje się coraz bardziej technologicznym obszarem biznesu. Dawniej mogliśmy mówić, że jest typowo psychologiczno-socjologicznym, bo mówimy o oddziaływaniu na człowieka w jego, powiedzmy, dużych skupiskach, a dzisiaj de facto takim kolejnym właśnie łącznikiem jest właśnie technologia, ten cały martechowy, wiesz, świat. Powiedz mi, co najbardziej rozgrzewa twoją dzisiaj uwagę, bez czego na przykład uważasz, że ten marketing w 2023 roku nie ma prawa funkcjonować?
Znaczy, nie jestem pewien co do tej tezy, prawdę mówiąc, chętnie by się pokłócę. Nie jestem pewien, czy to technologia jest tym, co zmienia marketing. Teraz sam się z tobą nie zgodzę i wydaje mi się, że jeżeli miałbym powiedzieć wskazać jeden taki punkt, to są media własne. Znaczy, no, to nie jest niewątpliwie technologiczna zmiana. No, w ogóle internet i demokratyzacja wymiany informacji pozwoliła wszystkim, tudzież biznesom, bezpośrednio komunikować się ze swoim audytorium, ze swoimi odbiorcami, tak? Wcześniej to trzeba było kupić reklamę, powierzchnię reklamową, wydawcę. Ciężko było to zrobić naprawdę bezpośrednio. Teraz właściwie masowo może to zrobić każdy przy odrobinie wysiłku. Z drugiej strony myślę, że bardzo łatwo popaść w pułapkę, że to jest wszystko problem technologiczny, że to tak naprawdę to trzeba wszystko tam odpowiedni system skonfigurować, złączyć.
W abonamencie.
W abonamencie i to właściwie wszystko tam widać, wszystko jest policzalne. To już jest bardziej inżynieria niż jakaś sztuka marketingowa. Marketing się skończył, to trzeba mieć inżyniera tutaj posadzić, on to zoptymalizuje i będzie dobrze. Moim zdaniem to jest bardzo daleki od prawdy, a wydaje mi się, że wielu marketerom wydaje się, że tak ku temu zmierza rzeczywistość.
Że technologia zastąpi w ogóle wszystko i że te insighty wydobywane przez ludzi i transformowane w dobrą komunikację, to tak naprawdę szkoda czasu na to, bo przecież mamy na przykład jakiś system do EMA, który sam przecież się zadaniuje praktycznie, bo ma jakieś algorytmy AI-owe na przykład.
No i teraz, dlaczego moim zdaniem to jest fałszywa teza? Z dwóch względów. Po pierwsze, z wielu powodów i deregulacyjnych, i biznesowych, ten marketing, nawet cyfrowy, nie do końca jest taki policzalne, jakby się mogło wydawać, tak? Znaczy, myślę, że wszyscy mają takie poczucie winy, cholery, zresztą ja też długo miałem, a może mam nawet jeszcze, kurczę, jestem odpowiedzialny za te kanały cyfrowe, ja tak nie umiem wszystkiego, tak...
Nie do końca wiem, co się dzieje.
Tak, no i właściwie cholera, no coś ze mną jest nie tak, prawda?
Ale wiesz, że to jest grzech założycielski całej branży digitalowej, tak? Ona generalnie wyszła na świat, mówiąc, koniec z marnowaniem pieniędzy, wreszcie będzie przejrzysta, transparentna analityka, która nam powie wszystko.
I to jest moim zdaniem nieprawda i nierealny zupełnie cel. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, szczególnie w B2B, no chyba, że mówimy o jakimś bardzo transakcyjnym marketingu, być może w jakichś odsłonach e-commerce, gdzie ta ścieżka jest bardzo krótka, widzę reklamę, kliknę, ląduję w koszyku, kupuję, tak?
Choć ale tutaj dodam, też pozwól, że ja też notam o ciebie, to też może być złudne, bo reklama może być w tym modelu, wiesz, Johna Dowsa, tej zasady 95:5, tak, która mówi nam o tym, że wiesz, większość czasu nie jesteśmy na zakupach, że jesteśmy po prostu w rynku, obserwujemy sobie różne rzeczy, ale de facto nie jesteśmy w procesie zakupowym. Czy niezależnie, czy wiesz, kupujemy w B2B, czy kupujemy sobie nowe spodnie na przykład na Zalando, tak? Mhm. Natomiast kiedy jesteśmy gotowi, to właśnie wtedy mnie wyłapuje na przykład, nie wiem, AdWords, tak? W wyszukiwarce, bo sobie na przykład podałem rozmiar, czarne spodnie, męskie i tak dalej, nie? Mhm. Natomiast to, że wybrałem tą konkretną markę,
która... To miało swoje głębsze dno.
Tak jest, bo widziałem billboard, dokładnie, bo zobaczyłem ciekawą, wiesz, kampanię ATL-ową, bo dokładnie, zobaczyłem reklamy, bo zobaczyłem faceta, który nosi podobne na konferencji spodnie. Mówię, kurczę, ale on dobrze wygląda w tych porach, też takie chce, nie?
Dokładnie.
A potem ktoś powiedział, proszę pana, nie trzeba wydawać na wizerunek marki, nie trzeba robić kampanii takich long-termowych w marketingu, skupmy się wyłącznie na tu i teraz, na adsach, tak? Bo nie będziemy trwonić budżetów na te puste działania zasięgowo-wizerunkowe.
Bo tutaj łatwo wykazać
tak jest
zwrot z inwestycji. Tak jest.
I tu mamy powody do sukcesu i wszyscy są zadowoleni. Nie? Natomiast to, co dzieje się później bardzo często, to to, że jak odcinamy działania wizerunkowe, skupiamy się tylko na tym, co działa w tych 5%, nie? Tak? Czyli ta, powiedzmy, in-marketowa koncepcja, to potem się okazuje, że generalnie cały ten pipeline nam się sypie, bo brakuje świeżych jakby okazji biznesowych, nie?
Ja tylko jeszcze wrócę do tych powodów, dlaczego tak się dzieje, żeby ukrócić męki moich kolegów i koleżanek, którzy być może obwiniają siebie za brak tej transparentności w danych, tak? No bo teraz tak, po pierwsze, chociaż digital zjada wszystko, to wciąż mamy gigantyczną ilość styków, które są wciąż analogowe.
Tak.
Tak? Po drugie, sytuacja i regulacyjna, i biznesowa, w szczególności myślę o RODO, ale też takie zachowania firm czy platform digitalowych, które chcą zatrzymać ruch, informacje u siebie. No, takim przykładem jest to, że Google nie pokazuje, nie jest transparentny, jeżeli chodzi o słowa kluczowe użyte przy wyszukiwaniu, chyba że robisz AdWordsa, tak? Mhm. Znaczy, to wszystko powoduje, że tych jakby, no, to jest po prostu niemożliwe, żeby złożyć te wszystkie pucle do kupy. To jest, drodzy, to jest po prostu niemożliwe. Przestańcie się zadręczać, tak?
To nie wasza wina.
Tak, to nie jest wasza
wina. I to jest okej. Okay. I to jest cały czas okej.
Okay. To jest okej.
Okay. Cały czas okej. Okay.
Koniec końców, ja osobiście też, bo ja długo żyłem w tym przeświadczeniu i w tym poczuciu winy.
Bo zbudowałeś na pewno karierę na tej obietnicy.
Trochę nie powiem
tak,
nie.
Trochę tak. Trochę
nie
tak.
Powiem nie.
Ja jestem z digitalu, ja wiem, co robię.
No i teraz jakby po tych wszystkich latach myślę, że jakby też wracam do książek, które są z lat 90. i 80. i uświadamiam sobie, że wciąż to jest głęboka, jakby marketing jest sztuką oddziaływania psychologicznego na bardzo wielu poziomach.
Na często nieuświadamianych.
Dokładnie
też.
Tak.
Nie wiem, czy znasz Geralda, w zależności od tego, jakbyśmy, z jakim akcentem próbowali wymówić, z Altmana bodajże. Ma taką książkę o procesach zakupowych, kojarzysz?
Polecałeś mi ją.
Ach tak, już polecałem? Okej, okay. No to widzisz. Nie pamiętam, ale on bardzo dużo mówi o nieuświadomionych procesach. Nie? On mówi wręcz, że 95% naszych zachowań takich konsumenckich odbywa się poza naszymi świadomymi procesami. Nie? I bardzo często mówi o tym, że marketerzy wpadają w pułapkę prymitywizacji danych, które zbierają. To znaczy, prymitywne dane, on określa, te dane znaczy używa słowa prymitywne, tak, do określenia danych, które są łatwe do pozyskania. Czyli na przykład masz Google Analytics, tak, i tam widać kliki, tam widać, nie wiem, co zostało wyświetlone na twojej witrynie, w twoim na przykład karcie produktu, jak to się zachował na witrynie, i mówisz, że to są dane prymitywne. Natomiast to, co jest istotą naprawdę badań marketingowych, to jest to uzyskanie tego głębokiego wglądu we wzorce mentalne, które ma dana grupa odbiorców i ustalenie tych głębokich motywacji. I to jest prawdziwa sztuka. I tak jak powiedziałeś, tutaj nie wystarczy prosta jakaś, wiesz, tak, apka, która ci powie, Igor jest dzisiaj w nastroju na to, żeby wydać 1 000 000 złotych na zakupy, nie? Bo reprezentuje dużą markę i będzie kupował.
Oczywiście nie ma nic złego w samej analizy webowej.
Nie ma.
Trzeba mieć tylko świadomość, że jest to drobny wycinek rzeczywistości.
Że nie jest wszystkim. Że nie wejdziesz głęboko w te ukryte motywacje, które mamy i często też nieuświadamiane potrzeby. Bo wielokrotnie ludzie w ogóle też nie wiedzą, czemu kupują. Ludzie nie wiedzą, dlaczego ulegli jakiemuś impulsowi. Nie rozumieją, na czym polega torowanie komunikacji. Nie rozumieją wagi tego, że jakaś marka przez 20 lat na przykład im, wiesz, się wyświetlała w różnych kontekstach i potem, kiedy on dojrzał do zakupu, bo na przykład, nie wiem, dostał prawo jazdy, to pomarzył właśnie o tym konkretnym rozwiązaniu, a nie o innym.
A premię za sprzedaż dostał digitalowiec, bo akurat kliknąłeś w jego baner.
Albo dealer, który tak. powiedział, że to on sprzedał, bo i teraz kto dostanie premię, nie? Czy digitalowiec? Nie, bo generalnie jego rola w organizacji jest niższa, on po prostu dostanie
masz rację, w
stałe fee za obsługę konta, nie?
Tak, w przypadku samochodów to dealer zgarnia.
Premia pójdzie do dealera i do jakiegoś tam pana Mariana, który po prostu sprzedał transakcję, nie? Natomiast potem może być na przykład mylna decyzja, na przykład taka biznesowa, polegająca na tym, że ktoś mówi, słuchaj, skoro BMW się sprzedaje tak łatwo, zobacz, jednym banerem tutaj ja kupiłem BMW, to przecież ja też mogę sobie jej zerę wypuścić na rynek i będzie mieć dokładnie to samo. Tak? A potem się okaże, że konsument nie ma żadnych skojarzeń z Izerą, nie ma zaufania.
O, ja myślę, że te skojarzenia ma już bardzo, bardzo, że tak powiem, szerokie.
Dobra, to doprecyzuję. Być może pozytywnych skojarzeń nie ma. Rozumiesz, nie? Napotka na szereg mentalnych barier, które sprawią, że ta Izera na przykład się nie sprzeda. Tak? Mhm. W tej ilości, jaka była na przykład zakładana przez kogoś, kto myślał, wystarczy postawić fabrykę, ściągnąć na przykład, nie wiem, pudełkowo rozwiązania od jakiegoś, wiesz, dostawcy podzespołów i obrandować no na przykład właśnie chwytliwą, polsko brzmiącą nazwą i nadać temu patriotyczny jakiś zarys komunikacyjny.
Pełna zgoda.
Dobra, to wiemy, to mamy ustalone. Nie da się pomierzyć wszystkiego. To, co łatwe do pozyskania jako dane, to często jest coś, co jest taką częścią góry lodowej, tym wierzchołkiem, a to, co jest naprawdę istotne, to, co zagraża na przykład organizacji, to są ciężko ukryte dane, które często pozostają głęboko w mentalnych mapach, czy modelach mentalnych, którymi się posługują na przykład odbiorcy, których jak nie odkryjemy w należyty sposób, nie zidentyfikujemy, to nadal będziemy jak ten ślepy we mgle, nie? Będziemy tylko i wyłącznie zgadywać, co działa, co nie działa. Zgodzisz się? Mhm. To nie pokłóciliśmy się mocno, no dobrze. To teraz przejdę do pytania jeszcze następnego, bo skoro wiemy, że nie jest to taka łatwa sztuka, tak, bycie szefem marketingu i przypisywania atrybucji za te wszystkie działania, które prowadzimy, to teraz mi powiedz, dlaczego twoim zdaniem rola na przykład marketingu w organizacjach, mimo że jest kluczowy, jest słabsza niż rola działów sprzedaży. Jak sądzisz, jaka jest twoja optyka na to?
Myślę, że są dwa takie główne powody. Pierwsze, trochę marketerzy być może padają ofiarą własnych obietnic, że teraz ja będę w stanie wszystko w Excelu wykazać. No i z wyżej wymienionych powodów nie udaje im się to. Po drugie, jest to obiektywnie bardzo trudna praca, zharmonizowanie tej komunikacji na tak wielu poziomach i w takim długim okresie. Po trzecie, wydaje mi się, i to chyba jest polska przypadłość, skuteczność w biznesie i także w marketingu bierze się z umiejętności i możliwości i chęci skupienia na pewnym odcinku priorytetowym. Krótko mówiąc, na strategii. Tak? Tak. I teraz wydaje mi się, że nie chcę jakoś bardzo generalizować, ale wydaje mi się, że wiele polskich firm po prostu nie ma strategii. Tak?
No i teraz... ja ci powiem... 76% badanych biorących udział w naszym badaniu, jeśli mówimy o strategii marketingowej.
Nie, ja mówię o strategii biznesowej w ogóle.
Ja wiem, że tutaj podejrzewam, że jest podobnie lub jeszcze gorzej, no. Bo strategia biznesowa, na przykład rozmawialiśmy, mieliśmy konsultację w tym roku w wakacje, trafiła do nas marka, która miała 1 miliard złotych przychodu, duży producent w swojej kategorii. I wydawałoby się, że to już taki biznes, który będzie miał wszystko w małym palcu, nie? To znaczy strategia biznesowa rozpisana na przykład 30 lat do przodu, strategie marketingowe na wszystkie grupy produktów, portfolio na przykład, nie? Marek, które mają rozpisane. Okazało się, zgadnij co?
No, że nie ma niczego.
Nie ma niczego. Jak pani prezes odpowiadała na pytanie, czy mają strategię biznesową, to powiedziała tak, chcemy być największym producentem surowca w Europie. To jest jakby ich strategia, nie? Być największym producentem surowca w Europie. Ten poziom detalizmu, nie? W podejściu. Strategia z kolei marketingowa mówiła, że mają, bo sprzedają ten towar do tych odbiorców. Przy czym jak mieliśmy to spotkanie, to siedząca na tym spotkaniu brand managerka tejże marki zrobiła takie... I nie skomentowała swojej prezeski, no bo wiadomo, to jest trudna sytuacja. A potem w mailu dostaliśmy, no jestem trochę skonsternowana po tej rozmowie, gdyż ja uważam, że my nie mamy strategii marketingowej i nadal nie wiemy, co mamy zrobić. A to, co mówiła pani prezes, z mojej optyki nie jest zgodne z rzeczywistością. Więc generalnie faktycznie nie ma tej strategii i nie tylko biznesowo, ale w ogóle też w obszarze, w którym my działamy.
No i teraz w sytuacji, znaczy to jest bardzo trudne miejsce do znalezienia się, no bo organizacja... czy przełożony, jeżeli mówimy o prezesie, tak, jak domaga się konkretnych wyników, natomiast jednocześnie nie jest w stanie wskazać kierunku I marketerzy kończą w sytuacji cienko rozsmarowanego masła na chlebie, tak? To znaczy próbują...
Świetna metafora, no.
Wszystkiego po trochu i no, to jest po prostu, to nie jest skuteczne, tak?
Finalnie nie ma to smaku.
Tak, dokładnie tak.
Finalnie nie ma to smaku, nie przekłada się na satysfakcję. A propos, nie wiem czy wiesz, ale według badań, które przedstawia B2B Institute, 80% szefów, prezesów, niezadowolonych ze swoich dyrektorów marketingu. Ja bym mógł powiedzieć, że to jest niechęć wzajemna. Rozumiesz, nie? Szefowie marketingu, szefowe marketingu mają dużo frustracji też z zarządami i z biznesem, który nie rozumie, jaka jest w ogóle rola marketingu, co powinien robić marketing, bo marketing często ma taką, nie wiem, czy się zgodzisz jakby z tym, ale ja pracując jako konsultant często wpadam w taką sytuację, w której na pierwszych spotkaniach takich, wiesz, startowych z klientami robimy warsztaty, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola marketingu w tej konkretnej organizacji. Czy jest back office'em do sprzedaży, czy może jest tą głową, która ustawia priorytety na poziomie rozwoju marki, a sprzedaż ma służyć wsparciu tych celów, realizacji wsparcia, nie? Tych celów do zrobienia. I teraz, jeżeli mówimy o takim, wiesz, satysfakcji jakby jednej strony z drugiej, to jest problem właśnie taki, że jak rozsmarują to masełko zbyt cienko, bo nie ma jasnej, określonej wizji, to ten chlebek nie smakuje zarówno marketerom, jak i samym właścicielom, nie? Z różnych powodów, tak. Ale generalnie z tej samej metaprzyczyny. Mhm.
Dokładnie tak. No i teraz pewnie nasuwa się pytanie, co w tej sytuacji zrobić, tak?
Co ty robisz? Co ty robisz w swojej organizacji? Bo ty masz już dużą organizację, znaczy... dojrzałą. Ja mam nadzieję, że reprezentujesz dużą, dojrzałą organizację. W końcu mówimy o Deloitte.
Też mam taką nadzieję.
Teraz pozdrów pana prezesa, panią prezes.
Oczywiście.
Tak, pozdrawiam.
Śle pozdrowienia.
Bardzo lubimy, tak? Ty w przeciwieństwie lubisz.
No więc no myślę, że są następujące opcje. Rzucić papierami i powiedzieć, sorry, w takiej sytuacji nie da się pracować. No ale ze względu na wyżej przytoczone statystyki, prawdopodobieństwo jest dużo, że wylądujesz w innej sytuacji, w innej organizacji,
tak,
która
z
jest...
podrębne.
Dokładnie, tak. No więc to pewnie nie jest najlepszy pomysł. No oczywiście można próbować dyskutować na temat strategii biznesowej, z której to powinna wynikać,
tak.
Strategia tak. Marketingowa, komunikacyjna. Tak. Tak. To jest idealny... Tak. Idealny... schemat. No, też trzeba realnie powiedzieć, że raczej marketer wbrew właścicielowi, prezesowi czy zarządowi, no nie wypracuje strategii biznesowej tylko dlatego, że on jej potrzebuje do marketingu, tak, do swojego obszaru działania. Więc wydaje mi się, że pozostaje trzecia droga, która jest ryzykowna, no ale jakoś chyba to jest najmniej złe wyjście. To jest założyć sobie coś samemu, tak? I skupić się na pewnym obszarze. To może wynikać z różnych jakby uwarunkowań wewnątrz firmy. Czy to jest człowiek, z którym chce pracować, czy to jest obszar, w który wierzę, że ma sens inwestycja marketingowa. Oczywiście to jest wszystko trochę wtedy taka partyzancka robota, no bo oficjalnie muszę zajmować się wszystkim, no ale wiadomo, każdy ma jakiś, tak powiem, wiggle room, gdzie te swoje wysiłki nakierować, tak? No i to, co ja osobiście próbuję robić, no to staram się skierować swoją uwagę na swoim poziomie, jeżeli nie mogę działać na poziomie firmy, w jakimś jednym konkretnym kierunku i tego się po prostu trzymać przez dłuższy czas.
Może tyle pewnie szczęścia, że masz na tyle dużą organizację, że ta komórka, którą dowodzisz, jest na tyle samodzielna, że możesz pewnie nią bardziej, wiesz, suwerennie sterować, nie?
No tak, to pewnie
w średniej
tak.
wielkości firmie generalnie szef marketingu jest właśnie, wiesz, wciągnięty w działania stricte sprzedażowe, bo w końcu ma dowozić wysokiej wartości leady, ma też postawić stronę internetową, no bo on jest z marketingu, nie? Ma zintegrować CRM na przykład, nie? Nowy, bo jest z marketingu. Ma przygotować ofertę, no bo jest z marketingu, nie? Ma zrobić strategię, no bo zgadnij skąd on jest.
Z marketingu?
Z marketingu, on w końcu rozumie rynek, nie? Po czym okazuje się, że de facto ma na tak wielu polach swoje obszary zainteresowania, w sensie zainteresowania, wrzucany jest w różne obszary, nie? Bo bardzo często jest symultanicznie wrzucany, wiesz, w 7-8 pól, nie? Do robienia. A z drugiej strony pytanie jest, no dobrze, kolego, to ile w tym tygodniu sprzedałeś?
Znaczy, wiesz co, akurat nie sądzę, że ta ilość pól, o które wymieniłeś, czyli CRM, wsparcie sprzedaży, research rynku i tak dalej, to jakby nie o takie rozsmarowanie masła mi chodziło. Bo to faktycznie możemy się spierać, w jakiejś części to jest obszar zainteresowania marketingu
jest,
i myślę, że powinien
jest, być. Jest. Natomiast... Tylko to nie jest na przykład dla jednoosobowego działu marketingu.
Okej, dobra, to jest kwestia
albo dla
zasobów.
Jakiejś mniejszej firmy, nie? Okay, bo wiadomo, dobra. Nie, ja na przykład, wiesz, użyłem takiego wiesz, porównania do tego, że dziś jestem świeżo po rozmowie z naszą fajną klientką. W ogóle to jest świetna firma o działaniu globalnym, ale średniej wielkości, nie? Mhm. I oczekiwania na szefową marketingu, żeby właśnie równolegle postawiła nową stronę internetową, nowy system do, wiesz, zarządzania relacjami z klientami, wdrożyła nowy system do B2B, do obsługi B2B.
Rozumiem problem, ale to jest problem dość łatwy do rozwiązania. Więcej zasobów, po prostu.
Tak. Okay. I też to mówimy, natomiast wiesz, na to reaguje zarząd dość nerwowo, bo to oznacza większą eskalację kosztową, nie?
Jasne.
No to jest jakaś... Łatwo nam powiedzieć, bo tak, jesteśmy z zewnątrz, nie? I to nie nasze pieniądze. Nie?
Natomiast wracając do mojej myśli, chodzi mi głównie o skupienie biznesowe, czyli grupy docelowej.
Tak.
Co, komu, dlaczego chcemy sprzedać i dlaczego ten ktoś...
Versus rynek,
dokładnie,
z którym
tak?
konkurujemy. No.
Czyli wskazując na odwrotność sytuacji, chcemy sprzedać każdemu, który chce kupić.
Tak? I być najwięksi w Europie.
Dokładnie.
Tak. Amen.
Więc myślę, jakby o tą warstwę mi bardziej chodziło. No bo jeżeli wiemy, kto jest naszą grupą docelową, no to jesteśmy w stanie skupić jakkolwiek.
A wiesz, jak to brzmi trywialnie?
No.
Wiesz, to jakby na zasadzie wchodzę na przykład na spotkanie, pytam, kto jest państwa grupą docelową. To jest jedno z najbardziej trywialnych pytań, które ja mogę z ich perspektywy zadać, bo oni często, mam wrażenie, mają oczekiwania, że będziemy rozmawiali właśnie o jakichś martechowych rozwiązaniach, które w magiczny sposób nagle sprawią, że jednym kliknięciem ja będę miał wszystkie dane, na przykład o wszystkich ruchach konsumenta, o czym mówiliśmy wcześniej, podane na tacy. A ja wychodzę z takim trywialnym pytaniem, kogo państwo obsługujecie na tym rynku? Jaki jest target, nie? Kogo nie obsługujecie? Z kogo rezygnujecie w tym, nie? Bo strategiczny fokus, ta koncentracja na jednych oznacza w dużym stopniu tak naprawdę podjęcie decyzji,
czego nie robimy.
Kogo wykluczamy dokładnie z tej komunikacji, tak. Nie? Segmentacja brzmi
znaczy,
może...
Znaczy to musi to powodować, no to tak. Musi. Po no prostu tak. Nie ma wyjścia.
Słowo segmentacja oznacza tych obsługujemy, a tych nie obsługujemy.
Dokładnie tak.
I to jest znowu trywialne z naszej perspektywy jako zewnętrznych doradców, tak? A potem jak się zagrzebiesz w biznesie, to potem mówisz, w sumie to nie takie najgorsze pytanie. W sumie ono jest całkiem ważne, bo my w sumie, prezesie, de facto próbujemy to, co mamy, wszystkim sprzedać. A potem się okazuje, że na przykład część tego rynku w ogóle nie reaguje i teraz nie wiemy, czy my powinniśmy koncentrować się na tych, którzy reagują dobrze, czy może powinniśmy próbować jednak puszować tam, gdzie generalnie nie ma rezonansu jakiegoś pozytywnego, nie?
I oczywiście idąc drabinkę dalej, no to jest kwestia też strategii biznesowej, no bo jeżeli skoncentrujemy się na jakimś wybranym segmencie rynku, no to już sam produkt, usługa czy cokolwiek nie sprzedajemy, tak. Może być do tego rynku jakoś specjalnie skustomizowana, przystosowana, wyróżniająca się, no jeżeli to ma być produkt dla wszystkich, no to on jest trudny i do sprzedaży, i do marketingu.
Tak jest, trudno o tym mówić, bo jest właściwie za szeroki. Trudno mówić też o wyróżnikach, kiedy jest właściwie taki trochę, no właśnie bez tożsamości, nie? Bo jeżeli mówimy o takim szerokim adresowaniu wszystkiego do wszystkich, to de facto bardzo mocno się rozmywa też tożsamość tej komunikacji, nie? Igorze, powiedz mi, bo nie odpowiedziałeś do końca jeszcze mi na to moje pytanie, dlaczego według ciebie sprzedaż ma wyższe notowania w organizacjach niż marketing? Twoja optyka.
No, to jest banalnie, to jest oczywiste, odpowiedź jest oczywista. Oni po prostu mają fakturę w ręku.
W sensie atrybucja jest prosta.
Tak, dokładnie. To jest atrybucja do ostatniego.
Tak.
Kto przynosi fakturę? No, sprzedawca.
Tak.
Tak? A teraz oczywiście...
To jest dobre założenie?
Znaczy, ja odpowiadam tak. Cała proces sprzedaży, czy patrząc od strony klienta, proces zakupu, jest pewnym kosztem z punktu widzenia firmy, tak? Jest kosztem z firmy. Marketing jest kosztem. Drodzy, marketing jest kosztem, bo wydajemy pieniądze po to, żeby człowieka zainteresować, wytłumaczyć mu potrzebę zakupową i tak dalej, i tak dalej. Ale i sprzedaż jest kosztem, bo ten człowiek, ten sprzedawca, trzeba go zapłacić, obsługa tej faktury kosztuje, jeszcze mu trzeba premię pewnie wykorzystać. To wszystko jest kosztem. No i teraz koszty co do zasady trzeba optymalizować. To oznacza, że trzeba optymalizować koszty i marketingu, i koszty sprzedaży. Tak? I dlatego tak istotne jest spojrzenie na całość tego procesu, a nie tylko na ostatni ten koniuszek, no bo wtedy no po prostu podejmujemy decyzję, tak jak powiedziałeś, na prymitywnych danych. Tak.
Tak.
O właśnie.
Tak. Tak, tak. Ja bym uzupełnił. Co prawda to jest dyskusja semantyczna, nie? Kłótnia semantyczna. Ja bym powiedział, że marketing to nie jest, bo często też ta dyskusja o tym, że marketing jest kosztem, zamraża jakąkolwiek odwagę.
Wszystko jest kosztem.
Tak, tak.
Będę się kłócił.
Nie ma darmowych lunchy, nie? To umówmy się co do tego. Natomiast ja zawsze mówię, że marketing to... optyka na marketing powinna być raczej jako inwestycyjna, bo musisz ponieść koszty w ramach inwestycji, nie?
To jest oczywiste. Się nie zgodzę. Nie, nie, tak. będę obstawiał przy swoim.
A ja pozwolę sobie skończyć, nie? W końcu to mój podcast, nie?
Okej.
Okay. Jak będziesz miał swój podcast,
dobra,
to będziesz, wiadomo, nie? Żartuję, ale pozwól, że skończę chociażby tą myśl. Wychodzę z założenia, że marketing to jest inwestycja dlatego, że... Nie dlatego, że to nie ma kosztów zawartej w tym jakby arkuszu, tylko dlatego, że... Na koszt patrzysz jak na coś generalnie, to jest kwestia semantyczna być może między nami różnic, nie? Ale na koszt patrzysz na coś jak na coś, co zostało wydane i zamknięte. A marketing de facto od inwestycji się zaczyna i kiedy mówimy na przykład o budowie na przykład dostępności mentalnej, nie? Za pomocą działań reklamowych czy też jakby komunikacyjnych.
Dobrze, pójdę na kompromis. No. Koszt inwestycji.
Tak, no super. Tak, tak. I teraz uważaj, ten koszt inwestycji... w przyszłość firmy.
Okay.
Bardzo często ludzie mówią, kurczę, ja nie chcę płacić za marketing, który nie dowozi. I tu mamy już tą część dyskusji zamkniętą. Bardzo trudno niektóre rzeczy wykazać, że faktycznie nie dowożą. Nie? A potem jak je odcinasz, to się okazuje, że usycha. Tak? I teraz ja wychodzę z założenia, że marketing jako inwestycja w przyszłość firmy, nie? Powinna być bardzo mocno, wiesz, wysoko postawiona w hierarchii organizacyjnej i że to nie sprzedaż powinna dominować, w sensie rozumiana sprzedaż jako dział sprzedaży, na przykład ustalający cele do realizacji przez marketing, tylko marketing powinien narzucać, wiesz, dyskurs w organizacji, a sprzedaż powinna pomóc w realizacji na przykład, nie? Czyli zmonetyzować popyt, który się na przykład pojawia, jeżeli działamy w modelu na przykład, nie wiem, marketingu, który kreuje na przykład, nie wiem, ruch do punktów styku, nie? Natomiast generalnie jest na odwrót. To znaczy właśnie tego, którego łatwo rozliczyć, nie? Czyli na przykład dyrektora sprzedaży stawia się na piedestał, a z marketingu robi się dział taki back-office'owy dla sprzedawców. Czy ty widzisz to podobnie? Czy
tak,
masz...
tak, widzę to podobnie. Dokładnie. I teraz zauważyłem, że masz na półce Markusa Sheridana, co chce wiedzieć klient.
Tak.
Odnosząc się do tej, odwołując się do tej książki, jakby myślę, że ta optymalizacja całego kosztu, jakby, może inaczej, chcę powiedzieć, że aby optymalizować cały ten koszt inwestycji, czy jakkolwiek tak, tak. go nie nazwiemy, trzeba patrzeć na całość. I teraz odwołując się do Markusa, on swoją metodę opiera na tym, na odpowiadaniu na pytania klientów, tak, tak. o produkt. On akurat opowiada to na przykładzie swojej firmy produkującej baseny ogrodowe i przed każdym zakupem basenu jest cała litania informacji, którą klient musi zrozumieć, jaki, głębokość, wykop i w ogóle 100 tysięcy różnych innych rzeczy. Tak?
Tak.
No i teraz patrząc na cały ten proces, można, on zadaje sobie pytanie, gdzie jak najtaniej i najskuteczniej będzie to obsłużyć. No bo teraz większość firm B2B, wydaje mi się, mówi, dobra, to jak klient ma pytanie, to tu mamy handlowca i on odpowie na wszystkie pytania twoje, drogi kliencie, tak? Oczywiście można tak zrobić, tyle tylko, że...
Bo to jest łatwo doraźnie załatwić.
Tak, no mamy tu człowieka, on odpowie na pytania. Tylko z tym, że to może, nie musi, może być... najdroższy możliwy sposób odpowiadania na te pytania.
Z kilku powodów. Raz, że jest niewydajny.
Tak. No bo to jeden człowiek rozmawia z jednym człowiekiem.
W jednym momencie, nie?
Już nie pomijam to, że ten człowiek jest niewidoczny, że jak treści marketingowe, które są dostępne w kanałach czy w internecie po prostu, mogą być widoczne dla tysięcy ludzi.
Tak, w tym
i,
samym
i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Ale jakby, i teraz patrz, jak patrzysz na cały ten proces, no to wtedy się okazuje, aha, no dobra, no to może to po prostu taniej jest zrobić tak.
No, tak, tak. Ewidentnie, znaczy widzisz, to jest tak, że jak sobie porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, to pewnie dojdziemy obydwoje do wniosku, że jeżeli mówimy o optymalizacji kosztowej, to jeżeli rozliczasz atrybucję tego, powiedzmy, last clicka albo last toucha, nie? Ostatniego dotyku na przykład konsumenta, który zadzwonił do tego handlowca, to sobie myślisz, jeżeli optymalizuję koszty, to przecież nie zwolnię tego pana, który odebrał telefon, bo to by mi załatwiło sprzedaż. Ale jako, że nie umiem pomierzyć dokładnie całej ścieżki zakupowej, to być może zwolni dział marketingu.
Co z oczu, to z serca.
Tak, bo i tak nie wiem, co oni robią, a i tak tego przecież nie czuję, że w danym momencie na przykład na mojej stronie przebywa 200 osób. My na przykład dziennie mamy kilkaset osób, które wchodzą i czytają. Ja nie mam notyfikacji na telefonie na zasadzie: Mario, w tej chwili Igor czyta twój artykuł blogowy. Mario, słuchaj, ty nie uwierzysz, Bożena też. Rozumiesz, nie? Nie ma czegoś takiego, tak? Nie potrzebuję takiej wiedzy w czasie rzeczywistym. W związku z tym, jako na przykład, nie wiem, niedoświadczony właściciel firmy, mógłbym pomyśleć, że to jest nieistotna rzecz, że ona jest nieobecna. A prawda jest taka, że ja, odbierając telefon od konsumenta, od przyszłego klienta, tak naprawdę, zanim on do mnie zadzwoni, on odbędzie ze mną kilkadziesiąt interakcji z moim tekstem blogowym, z moim podcastem, z moimi treściami, socialowymi. I teraz, gdybym ja sobie zwolnił na przykład siebie z roli na przykład tego stratega, który jeszcze tworzy content, nie? I bym pomyślał sobie, zostanę tylko czekając na telefon jako szef sprzedaży.
Bo przecież sprzedajesz tylko tym, co zadzwonili,
no
prawda?
No przecież, nie? A resztę bym zoptymalizował i bym zrezygnował na przykład z tej części na przykład twórczości, jaką jest na przykład ta przyjemna rozmowa z tobą, to być może bym popełnił właśnie największy błąd i odciąłbym sobie przyszłość, nie? Jako biznes, nie? Czyli jesteśmy generalnie, raz mówiąc, zgodni co do tego, że marketing jest ważniejszy, ale mamy tu problem. W sensie ważniejszy, w sensie jest bardzo ważny i pewnie byłby wyżej w hierarchii potrzeb, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, nakłady, niż na przykład takie analogowe podejście do sprzedaży, nie? Która spina.
Znaczy jest mniej ważny w sensie percepcji. Zarządzających. W sensie... No tak, jest mniej ważny, bo mniej mierzalny. No, po prostu.
Ale nie znaczy to, że jest mniej ważny w istocie, nie?
No tak. Tak, no. Jest to pewna część całego kontinuum, czy całego spektrum procesu zakupowego, czy sprzedażowego, w zależności od.
To tak jakby ktoś powiedział na przykład, że ważniejsze jest ciało, a nie umysł.
No dokładnie.
Nie? Znaczy to, że nie widzę twoich myśli w tej chwili, nie znaczy, że twoje ciało bez twojego umysłu byłoby tym samym. Nie?
Dokładnie tak.
Ale na przykład taka, wiesz, ocena jest taka, to co jest zewnętrzne, łatwo właśnie do oceny, nie? Czyli na przykład, nie wiem, ta fizyczność jakaś, jest prymarna, nie? Jest nadrzędna. Nieprawda.
No tak, dlatego oceniamy ludzi po wyglądzie. Tak jest. Bo po prostu to widzimy.
A nie po umysłach. Nie? Masz piękny umysł, Igor. Ale pięknie się kłócimy i też mi się to podoba. I mogę powiedzieć, że masz ten piękny umysł.
Wzajemnie, Mariuszu.
Dziękuję. Dobrze, to teraz sobie postarajmy odpowiedzieć na pytanie, za co odpowiada w takim razie marketing, nie? Bo powiedzmy, że jego rola jest istotna. Na tyle istotna, że moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że być może dział sprzedaży powinien bardziej być, w sensie w tej hierarchii, gdybyśmy mieli ustawiać hierarchię, to że jednak dział sprzedaży jest bardziej supportujący niż celujący. A gdybyś ty miał ze swojej optyki jako szef, powiedzmy, dużej organizacji, to jakie widzisz obszary odpowiedzialności marketingu takie kluczowe?
Znaczy, może zacznijmy od tego, za co nie jest odpowiedzialny marketing.
Super.
To będzie drogą eliminacji łatwiej może do tej listy dojść. No, myślę, to o czym już wspominaliśmy, nie jest odpowiedzialny za strategię biznesową. Chociaż może na nią
wspierać.
Może na nią wpływać, tak? No bo teraz jakby tak rozumiem rolę marketingu, że jest jakiś cel biznesowy do osiągnięcia, czyli skupienie się na pewnym obszarze biznesowym. No i teraz oczywiście marketing może dostarczyć inputu do tej decyzji strategicznej,
tak,
na przykład
jakieś
poprzez badania marketingowe, okej. Okay. A potem może jakby przełożyć, skaskadować w dół na swój obszar tą decyzję strategiczną, żeby ona była wspierana poprzez działania marketingowe, tak? Czyli mówimy i o, moim zdaniem, odpowiadając na twoje pytanie o roli marketingu, to jest na pewno dostarczanie inputu, informacji na temat rynku lub obecnych klientów, jak to wygląda, co się dzieje.
Super.
Decyzja biznesowa, a potem wdrożenie skaskodowanie tej decyzji biznesowej, strategii biznesowej na odpowiednią strategię komunikacji, obsługi klienta i wszystkiego, czym marketing się zajmuje. Więc tak mi się to wydaje. No i robi się z tego taka trochę pętla zwrotna, tak?
Mhm. To nie jest też proste, nie? To jest generalnie ogromny obszar marketingu. W sensie ogromny obszar w ogóle też odpowiedzialności, bo często na przykład jak rozmawiam z klientami w średniej wielkości firmach, nie? Bo to niekoniecznie mówię o jakichś tam, wiesz, jedno-dwuosobowych biznesach, to właśnie jest bardzo duży problem ze zdefiniowaniem marketingu. Pytam, czy macie państwo dział marketingu? Znaczy dział to może nie, bo tam pani Bożena pracuje, jedna osoba, i ona wstawia posty na Facebooka.
No bo tu mamy, już wchodząc w detale, no jakby w tej części egzekucji, gigantyczną ilość faktycznie rozróżnienie zadań i funkcji. No bo to może być strategia treści, produkcja treści, publikacja treści, to sama komunikacja, tak? Infrastruktura do tego, mówiliśmy o Martechu, tak? Współpraca z
agencjami.
Z agencjami, współpraca z sprzedawcami, tak? Aby jakby ta przepływ informacji i przepływ, czy podział zadań był adekwatny. No to jest...
To jest ogromne wyzwanie.
To jest naprawdę... Właściwie to łatwiej byłoby nam wymieniać, czym firmie marketing się nie zajmuje.
Tak, a z drugiej strony właśnie znowu, nie? Jest marketingu, w związku z tym jest trochę taki właśnie, wiesz, o wszystkim i o niczym, nie? Znajomy klient, który jest szefem marketingu w takiej już średniej wielkości firmie, o tam 100-milionowym, wiesz, kapitale, nie? W sensie przychodach rocznych, więc generalnie już tam sporo robią. Opowiada o swoich spostrzeżeniach i takich wyzwaniach na spotkaniach z zarządem. Zarząd stawia w jego ocenie nierealistyczne cele, nie rozumiejąc, jak działają procesy marketingowe i oczekując z kolei bardzo szybkiej stopy zwrotu. To znaczy wymyśla sobie na przykład nowy rodzaj usług i potem mówi, słuchaj, no kolego, no... słuchaj, no dostałeś budżet i nie wygenerowałeś popytu na tak... genialny pomysł, który tutaj pan prezes wniósł, a technicznie rzecz biorąc powinno być od drugiej strony, nie? To znaczy na zasadzie marketing zrobi analizę rynkową, zobaczy...
Na co jest popyt
i potem przyjdzie z propozycją na zarząd i powie, słuchajcie kochani, jest koncept, który moglibyśmy zwalidować na przykład jakimś prototypem albo jakąś akcją i zobaczyć, czy to nie da się, wiesz, zrobić dalej.
No tak działają, jakby... Zwracając uwagę na branżę, która stoi marketingiem, czyli na przykład wszystkie FMCG-i, tak? Oni dokładnie tak działają, tak? Tak? Mówią, dobra, kochani, to jest spektrum rynku.
To trenduje dzisiaj.
Tak? Mhm. Tutaj mamy niszę nieobsłużoną, nie wiem, jogurty bez cukru.
Wysokobiałkowe.
No, coś tam, tak? Zastanówmy się, zróbmy badania, czy byłby na to popyt. No byłby, tak? Okej, zróbmy prototyp, tak? Wprowadźmy to. Potem jest produkt, czyli marketing wręcz współtworzy produkt.
Tak.
A potem pomaga ten produkt wdrożyć na rynek i znów wraca z feedbackiem, no to co się na tym rynku dzieje? To się sprzedaje, czy nie sprzedaje? Tak? Czy to jest kwestia wizerunkowa, smaku, czegokolwiek
innego? Jaką możemy marżę z tego wykręcić, nie? Jak podkręcić w ogóle, wiesz, cały branding tego produktu, żeby był na przykład właśnie wysokomarżowy, nie? Ja w twoim podcaście, w ogóle jesteś źródłem, bo przygotowujemy dla siebie kampanię taką, wiesz, reklamową, tworzymy własne spoty, gdzie ja też adresuję pewne insighty. I w twoim podcaście słuchałem wypowiedzi twojego gościa, nie pamiętam niestety jak się nazywał, ale podobała mi się ta rzecz, w sensie bardzo mi pasowała do mojej tezy o nienależytym wykorzystaniu zasobów marketingowych. I on powiedział, twój gość, że przeciętna polska firma statystycznie pracuje na 5% rentowności. Mnie to zszokowało, bo wiesz, jak sobie zestawimy, to oczywiście wiesz, w tej chwili figura retoryczna, jakaś hiperbola, której używam, ale jak sobie zestawimy 5% rentowność do możliwości ulokowania tego samego kapitału, który obracasz w działalności gospodarczej, biorąc pełne ryzyko na własne bary w porównaniu do lokaty bankowej jakiejkolwiek, bo dzisiaj po 7-8% masz lokaty bankowe. Rozumiesz, nie? To się nie klika. To się nie klika. I ja mam taką tezę, nie? Że przede wszystkim właśnie dlatego, że biznes nie rozumie, jaka jest rola marketingu. Nie rozumie tego inputu, o którym mówiłeś, nie? Czyli badanie niż... badania atrakcyjności, szukania wyróżników, potem sposobu na to, jak to atrakcyjnie skomunikować, dzięki czemu powstaje większa przestrzeń na marżowość i wyższą rentowność tego biznesu, nie?
Dokładnie tak. I teraz wspomnieliśmy o takiej modelowej branży FMCG i tutaj skontruję sam siebie. No oczywiście łatwo mówić o FMCG-u, gdzie są milionowe budżety i odpalenie tam set tysięcy czy nawet miliona na porządne badanie marketingowe, to co za problem, właściwie wszystko okej, tak?
Pracowaliśmy z mniejszymi klientami, wiesz, przy takich produktach szybko rotujących spożywczych, to nie są tego typu kwoty. Pracowaliśmy i badania na przykład sensoryczne, wiesz, w suplementach, tak, takich dietetycznych, robiliśmy i to przy dużo niższych, to nie trzeba mieć, bo to jest też taka heurystyka, gdzie ludzie myślą sobie, badanie marketingowe, wysokie koszty. Tu naprawdę możesz odkrywać insighty, stosunkowo niewielkimi budżetami. To nie są bariery takie, jak mówisz, wejścia, nie?
Mówię o percepcji, tak?
Znaczy, no tak, percepcja, tak, percepcja, tak. Nie rzeczywistość, tak.
Więc myślę, że wielu marketerów, szczególnie z tych mniejszych firm, czy z firm B2B, gdzie w ogóle jakby ilość klientów może być bardzo niewielka, no często myślę, że są, nie wiem jak to powiedzieć, może zamknięci trochę na tą perspektywę i w ogóle nie dopuszczają do siebie takiego pomysłu, że to właściwie powinno być zadaniem marketingu.
Tak, tak. To jest ta inżyniera mamonia, nie? To znaczy robimy to, co znamy. Skoro prowadzę tak biznes od 20 lat, skoro to działało, nie, do tej pory, to tak będę kontynuował. Nie? Natomiast faktycznie masz rację, że brakuje czasami takiego efektu, aha, tak to się robi, nie? Ja wiele rzeczy u siebie w ogóle prywatnie też odkryłem przypadkiem, słuchając jakiegoś, wiesz, podcastu na przykład, tak? Mówię bardziej o takiej sferze w tej chwili typowo osobistej, na przykład, nie wiem, odżywianie. Na zasadzie to kawa po 16 zaburzy ci sen? O kurczę, rozumiesz, nie? Takie na zasadzie niby oczywiste dla dietetyka, a skoro ty się nie interesujesz tak głęboko, to nie wchodzisz znowu w taką, wiesz, całą jakby sferę, powiedzmy, detali, które w danej branży jest. I faktycznie biznes często mam wrażenie, że jest za mało zainteresowany marketingiem, a za dużo jest zainteresowania tam wokół procesów takich typowo produkcyjno-biznesowych. Nie wiem, czy zgodzisz się, to jest takie pytanie do ciebie. Ja mam wrażenie, że w ogóle biznes się bardzo mocno fokusuje na takich rzeczach inżynieryjno, wiesz...
Po racjonalizacji.
Tak jest. A za mało interesuje się tym, co tworzy przestrzeń na tą rentowność, o której mówiliśmy. Czy też tak to widzisz?
No tak, myślę, że no na tak. pewno. No tak. Na pewno w jakiejś części jest to prawda. Znaczy nie znam badań.
Nie
tak?
każdy, nie? Wiadomo, jest to generalizacja, ale powiem ci, że moja praktyka jako stratega, jako doradcy, który wchodzi do wielu firm rocznie...
Znaczy może powiedzmy inaczej. Na pewno marketing otwiera drogę do tego typu dyskusji, tak?
Myślenia.
Do tego typu myślenia. Tak,
tak. Tak. Tak, w ogóle też uważam, że właśnie problem polskiej rentowności tych biznesów, o których mówimy, jest to, że my jesteśmy często... Dlaczego nie ma strategii? Znaczy, zadam podkręcone piłki. Jak sądzisz, dlaczego nie mają strategii? Tak na poziomie racjonalnym. Czy jakbyś, wiesz, miał odpowiedź sobie na to pytanie, dlaczego biznes, kurczę, przecież to nie są głupi ludzie. Dlaczego nie mają strategii?
Tutaj zacytuję profesora Ubuja, no. którego miałem okazję słuchać jako student Wydziału Zarządzania, ćwierć wieku temu chyba już. I nic nie pamiętam z jego wykładów, ale pamiętam jedno zdanie, które powiedział. Każda organizacja na rynku działa tak źle, jak tylko może.
Jak tylko możliwe, nie?
Tak. I myślę, że po prostu rynek na to pozwala. Tak? To znaczy jesteśmy... Znaczy spójrz na ostatnie 30 lat, czy 35 lat polskiej transformacji. To jest nieustający... To jest nieustający Eldorado i wzrost. Nie było na polskim rynku poważnego kryzysu, takiego poważnego załamania, który by wyeliminował firmy, które by oddzielił firmy bardzo zyskowne od mniej zyskowne, które by spowodował, że ci, którzy jadą na tej 5% i jadą tak dalej, no oni po prostu są... Dlaczego tak się dzieje? Bo rynek na to pozwala. No i teraz myślę, że to się zmieni w momencie, kiedy ta no, bez precedensu koniunktura prędzej czy później się załamie, no i zostaną po prostu ci, którzy nie będą mieli tej poduszki, no po prostu wypadną z rynku. No.
Ja mam jeszcze inną tezę, wiesz? Ja wyszedłem w takiego, jakby analizując ten proces od takiego założenia, że prawdopodobnie dlatego, że większość firm jest w cudzym łańcuchu wartości. To znaczy, powiedzmy, że strategię biznesową tworzysz, kiedy masz własny łańcuch wartości, nie? Myślisz, kto będzie kooperował z tobą, na jakich zasadach, no tak, co dla ciebie zrobi.
To jest cecha polskiej gospodarki po prostu.
My jesteśmy w cudzym łańcuchu wartości. I teraz, jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, producentem, który robi okna, to nie myślisz o strategii biznesowej, po prostu, panie kierowniku, ile okien na kiedy? Ile wagonów tych sedesów mam wysłać? Ile mam tego jabłka przesłać na te soki, które pan później sprzedaje, nie? To jest jakby cała rozmowa. Chcę być największym producentem surowca w Europie. To jest emanacja tej
Tak, bo tej wtedy optyki. Ta niewielka marża przełoży się na dużą kwotę.
Na to liczą, nie?
Po prostu z wolumenu.
Na to liczą. Ten biznes miliardowy, zgadnij, jakie miał zyski. Ten, co nie miał strategii biznesowej, nie miał strategii marketingowej, miliard przychodu, jakie zyski?
No pewnie kilka procent.
Nie, 27 milionów straty. Nie? Jakby właśnie to, nie? Brak do określonych, wiesz, czynników biznesowych, tak? Zbyt być może właśnie naiwne, nie? Bo nie wiem, czy kojarzysz taki case z branży mięsnej, Henryk Kania, kojarzysz? On
nie jestem pewien.
Kiełbasy, wiesz, takie tam, wiesz, rzeczy. On w tej chwili chyba jest poszukiwany listem kończym przez Interpol. Bo
to w ramach akcji marketingowej?
W ramach raczej chyba akcji już takiej typowo sanacyjnej. Próbuje uzdrowić swój stan prawny, to znaczy nie dopuści do jego gwałtownego pogorszenia, ale generalnie czytałem kiedyś jego wywiad, bo on miał duże problemy finansowe. Jego też biznes, który już oscylował wokół miliarda przychodu, on objął, wiesz, po ojcu biznes i jego strategia biznesowa polegała na tym, że on będzie... że on złapie dużych, instytucjonalnych klientów na odbiór jego surowca mięsnego, nie? I on sobie uroił, że wystarczy wolumenem to nadrobić. Czyli duży obrót sprawi, że on będzie miał duże zyski. Okazało się, że jak zaczął pracować z kilkoma dużymi odbiorcami tego produktu, to oni go dojechali w negocjacjach, bo oni uzależnili go, a potem, panie Igorze, pan zarabia 8% na naszym surowcu, który my sprzedajemy w naszych kanałach dystrybucji. Pan nie zbudował, pan wie, panie Igorze, że pan nie zbudował własnych kanałów dystrybucji? Teraz już chyba tak, nie? To ja mam dla pana propozycję, jak pan chce dalej sprzedawać, to możemy się dogadać tak, że pan będzie miał 2% na tym.
To jest czysta, rozumiesz, nie? To jest czysta matematyka. Zjechanie 10% z marży,
tak.
Niestety nie da się nadrobić tego 10% wzrostem, tak, sprzedaży. No tak. Po prostu brutalna matematyka.
I tak, i on mówił, że on myślał, że uratuje firmę poprzez na przykład zwielokrotnienie obrotów. Okazało się, że przy miliardzie on 2% marżą operując nie był w stanie później zbalansować kosztów finansowych. No bo wiesz, koszty kredytów, tam zmiany cenne surowca, tam generalnie jakaś się, wiesz, okazała katastrofa i potem były jakieś problemy z fakturami, wiadomo, nie? Pewnie była próba optymalizacji podatkowej, która niekoniecznie była, wiesz, do końca legalna. No i facet musiał uciekać, bo generalnie rzecz biorąc by skończył być może, wiesz, w widoku zza krat, nie? I teraz znowu, jeżeli myślimy w kontekście właśnie takiego analizowania, dlaczego tak jest, bo głównie właśnie dlatego, że oddajemy tą suwerenność, nie, marketingową, biznesową w cudze ręce. Jesteśmy w cudzym łańcuchu wartości i myślimy, że to załatwi temat. Nie muszę myśleć o rynku, na którym działam, bo mam przecież tego odbiorcę. Nie muszę myśleć o tym, jakie produkty robić, bo on mi dzwoni i mówi: Marian, produkuj więcej jogurtów wysokobiałkowych na wczoraj. A będziesz je sprzedawał po 3,50, to znaczy my je będziemy sprzedawać po 3,50, a ty nam dostarczysz je po 40 groszy za hektolitr.
Znaczy, też żeby nie podtępiać w czambuł wszystkiego. Myślę, że to jest jakiś pomysł na strategię biznesową i tak długo, jeżeli to jest świadoma i wykalkulowana decyzja, to jakby nie ma nic złego w takim podejściu.
Ja mam czasami wrażenie, że to jest trochę tak jak wchodzenie w bagno. To znaczy, idziesz przez las, on się wydaje, wiesz, łatwy najpierw do przejścia, potem on gęstnieje, potem się robi coraz ciemniej, potem wchodzisz w grzęzawisko, a potem jesteś po kolana już, wiesz, zaciągany i masz sytuację, w której masz tego jednego dostawcę, pod którego zbudowałeś linię produkcyjną i który on przychodzi i mówi: Igorze, schodzimy z tej rentowności z 8 na 4 albo na 2%. I często ci ludzie, z którymi ja rozmawiam w biznesie, którzy mają te swoje firmy, oni mówią: co z tego, że ja mam 50 milionów przychodu? Jak ja na przykład jestem dojeżdżany, bo mam na przykład bardzo konkurencyjną branżę, pracuję, wiesz, w takiej niszy, plus mam koszty na przykład stałe operacyjne, które mi wzrosły z uwagi na koszt, rozumiemy, energii, a nie jestem w stanie przerzucić na odbiorców wyższych kosztów.
To nie ja to kontroluję.
Bo nie ja to kontroluję. I można powiedzieć, że to jest świadoma decyzja, kiedy rynek sprzyja, tak jak powiedziałeś, przez 30 lat, ale kiedy przyjdzie wahnięcie, bo jest inflacja, bo są presje różne, to może się okazać, że to była, no, tak jak z tą metaforą wejścia w grzęzawisko. Niby na początku łatwo, ale potem ci to bagno zaciąga, nie? I nie jeden już z takiego bagna nie był w stanie wyjść. Mamy klienta, który kiedyś robił z nami strategię i założył firmę restrukturyzacyjną, sanacyjną. On, odkąd jest generalnie kryzysowo, to na Instagramie prezentuje zawsze zdjęcia bardzo optymistyczne. I jego ulubione słowo to jest, zgadnij jakie? Recesja. U niego klientów po prostu zwyczajnie w takich obszarach nie brakuje, ponieważ wystarczy małe wahnięcie na rynku, żeby biznes, który wydaje się duży, bo ma na przykład 100 milionów, 200 milionów obrotu, nagle, wiesz, zachwiał się. Dlaczego? No bo właśnie za niska marża. Za niskie, wiesz, zdolności, koszty operacyjne są tak duże, że przy stosunkowo wysokich obrotach de facto zostaje ci bardzo niewiele na przetrwanie jakiejś zawieruchy, bo wiesz, cały czas jesteś centymetr nad linią wody. Użyłem wody, ale chyba wiemy, o jakim innym płynie mogłem myśleć. Dobrze, Igorze, to sobie porozmawialiśmy o biznesie, a teraz chciałem ciebie zapytać jeszcze, jak wyglądają u ciebie w twojej takiej operacyjnej, takiej, wiesz, rzeczywistości KPI-e, które ty raportujesz? Bo zajmujesz się content marketingiem, tak? Wykorzystujesz to narzędzia digitalowe. To jakie, poza tymi prostymi KPI-ami, którymi się posługują pewnie wszyscy, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli wysyłasz newsletter, tak, to nie wiem, open rate'y czy jakieś CTR-y, jakie jeszcze KPI-e warto mierzyć?
Zanim odpowiem na to pytanie, to wróćmy do tej obietnicy cyfrowego marketingu, który daje odpowiedzi na wszystkie pytania. I przez chwilę udajmy, że żyjemy w tym świecie. Czyli wiemy wszystko, mamy pełne dane, spójne, wiemy wszystko, co każdy zrobił, każde spojrzenie na baner jesteśmy w stanie zmierzyć. Wiemy absolutnie wszystko, tak? Dobra. I teraz, Mariuszu, ja mam do ciebie pytanie. Czy w takiej sytuacji byłbyś w stanie, czy w takiej sytuacji możliwe jest zbudowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy marketingiem a sprzedażą? Wiesz absolutnie wszystko, masz każde dane.
Myślę, że tak. To znaczy, myślę, że miałbym taką nadzieję, że będę wiedział dużo więcej. Natomiast nie wiem, jaka jest teza zaszyta, bo to jest podchwytliwe pytanie, więc tak. Nie wiem, do czego zmierzasz.
Moja teza jest taka, że nie mógłbyś tego nawet wtedy zrobić, ponieważ niestety nie jesteśmy w stanie wyizolować wpływu tych wszystkich elementów, które się składają na ścieżkę zakupową, czy jakkolwiek to nie nazywamy klienta. Czyli każdy z tych punktów, który tworzy tą ścieżkę, ma jakiś wpływ. Ale niestety nawet wtedy myślę, że trudno będzie wyizolować, czy to jest tak, że...
Czy jest przeważający argument.
Tak, czy to jest tak, że no okej, miał styczność z tym argumentem, ale to pan Czarek ze sprzedaży dopchnął i to on sprzedał. Czy może to marketing wszystko dowiózł, a pan Czarek no po prostu musiał przyjąć fakturę, no bo akurat na niego padło, tak?
To jest prawda.
Tak, więc to co próbuję powiedzieć, że niestety dla marketerów uważam, że nie da się doprowadzić do, znaczy narysować związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy marketingiem a sprzedażą. Natomiast to, co można zrobić korelację. Można powiedzieć, ok, tak się dziwnie składa, że jak zrobiliśmy coś tu i tu w marketingu, to w sprzedaży było tak, tak i siak. A jak zrobiliśmy to, to i to, no to zrobiliśmy, efekt był inny. I zresztą nawiązując do jeszcze raz do branży FMCG i lat sprzed cyfrowych, zresztą to się dzieje teraz też, no to jak duże firmy właśnie oparte o marketing badają ten wpływ, to budują po prostu modele ekonometryczne, tak? Które są de facto odpowiedzią na korelację, jak dany czynnik wpłynął na wynik, na przykład sprzedaży. Ale to nie jest związek przyczynowo-skutkowy i moim zdaniem nigdy nie będzie. No więc teraz po tym wstępie, odpowiadając, jakie to są KPI-e, czy jakie to powinny być KPI-e, czy mogą być KPI-e, no to są rzeczy, które wskazują na korelację pomiędzy tymi dwoma elementami. Jeśli mówimy o content marketingu, który jest długofalowym działaniem, raczej budowania marki, a nie sprzedaży, no to co jest istotne w komunikacji strategicznej? Po pierwsze, do kogo czy w ogóle mówimy do właściwych ludzi? Uh-huh. To jest pierwszy KPI. A drugi KPI, czy ci ludzie, do których komunikujemy, no, wykazują jakąś inne działanie, na przykład kupują więcej od tych, do których nie komunikujemy. No bo wtedy to jest wskazówka, tak się dziwnie składa, że jak dotarliśmy z informacją do pewnej grupy osób, no to ona się zachowała jakoś inaczej. Tak? To jest cały czas korelacja, to nie jest związek przyczynowo-skutkowy. No więc jeżeli pytasz o content marketing, moim zdaniem to są dokładnie te dwa KPI-e, czyli czy grupa docelowa, do której trafiamy z naszymi treściami, pokrywa się z założoną grupą docelową, do której chcemy dotrzeć, do której chcemy sprzedać, patrząc wyżej na strategię biznesową, oraz czy ci czytelnicy, odbiorcy, audytorium, jakkolwiek ich nie nazwiemy, kupują więcej. Tak? Teraz o ile operujemy w mediach własnych, tak, czyli, bo tego niestety nie da się zrobić, jeżeli nasze treści funkcjonują tylko poza naszymi kanałami komunikacyjnymi, na przykład w mediach społecznościowych, no to dysponując na przykład listą subskrybentów twoich newsletterów, no to patrząc na listę twojego newslettera, jesteś w stanie powiedzieć, dobra, czyli generalnie subskrybują te osoby, o które mi chodzi, żeby subskrybowało. No bo jesteś, po prostu widzisz tą listę, tak? No i oczywiście teraz już zależy od ciebie, czy to poziom zgodności ustawisz na 20 czy 80%, to już jakby mniej istotne jest, tak? A potem, patrząc na długofalową perspektywę, możesz zadać takie pytanie, okej, czy jest tak, że firmy, których pracownicy subskrybują mój newsletter, kupiły więcej lub były bardziej wysokomarżowymi klientami niż ci, którzy trafili do mnie jakby poza tymi kanałami. Tak? I to jest drugi taki wskaźnik, jeśli pytasz o content marketing. Ja powtarzam to za Joe Pulizzi, oczywiście do subscribers buy more. To jest proste porównanie. Tak długo, jeżeli posiadasz kanały własne i jesteś w stanie zestawić te dwie grupy, czyli klienci, którzy są subskrybentami treści content marketingowych versus klienci, ci, którzy nie są subskrybentami treści content marketingowych.
Ja mały disclaimer jeszcze wrzucę, bo powiedziałeś o newsletterze, a tak naprawdę subskrybować można wiele innych rzeczy, nie? Można subskrybować, wiesz, podcast.
Który jest anonimowy.
No tak, ale generalnie rzecz biorąc, my na przykład mierzymy ścieżki zakupowe i robimy briefing konsumenta, który do nas trafia, i za każdym razem jest taka część jakby ankiety takiej wstępnej, którą przeznaczamy po to, żeby ustalić, jak do nas głównie trafi, co było tym podstawowym. I kiedy się okazuje właśnie, że podcast, nie, bierze udział w tym całym procesie, to my wiemy, że to jest klient, którego retencja, jeśli chodzi o taki, wiesz, stopień zanurzenia w marce, jest nieproporcjonalnie wyższa niż na przykład, nie wiem, zimnego ruchu z Google'a, nie? Który po prostu robi research i porównuje sobie 13 różnych tam dostawców. I teraz to, co jest istotne, myślę, to, że właśnie warto mierzyć nie tylko, wiesz, takie wskaźniki typu właśnie kliknął, nawet kupił, bo to też jest, wiesz, często pochodna jakiegoś przypadku. Część ludzi, my myślimy, że to jest bardzo racjonalny, długi proces, a czasami ktoś po prostu dołożył do koszyka. Już niezależnie od tego, czy mówimy o produkcie konsumenckim, czy nawet B2B, nie, produkty, bo ja na przykład mam produkt cyfrowy też. Część osób, które kupiły na przykład nasz produkt cyfrowy, być może po prostu wyszły, wiesz, zupełnie przypadkowo na zasadzie, o, zobacz, mają kurs, kupię, nie? Kiedyś wręcz miałem słuchacza, który do mnie zadzwonił. Byłem gościnnie w jakimś podcaście jako też wizytujący. I on zadzwonił do mnie, mówiąc, panie Muszu, oglądałem pana podcast, bardzo mi się podobało, co mogę od pana kupić, żeby pana wesprzeć? Rozumiesz? Podejrzewam, że nawet go nie obejrzał, nie? Tego kursu naszego, nie wysłuchał, ale wiesz, przypadkowa jakaś intuicyjna, czy też impulsywna jakaś decyzja. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli mierzymy na przykład takie rzeczy, które moim zdaniem są nieistotne z perspektywy myślenia biznesu, czyli ta głębokość zanurzenia w naszą markę, to możemy zobaczyć to, co powiedziałeś wcześniej, korelacje. Im głębiej się zanurzają konsumenci na przykład w nasze marki, bo na przykład właśnie dostarczamy wysokiej jakości content, tym lepiej później pójdzie nam w kontekście follow-upów, takich na zasadzie, kurczę, a nie widział pan, że my jeszcze robimy na przykład, nie wiem, to i to ze szwagrem, nie? Bo mamy jeszcze to i to. A skoro ma zbudowaną taką głęboką więź, bo słucha, nie wiem, od 13 lat Igora, nie? Czy tam od 10, a Igor mówi mu, że może mu jeszcze również coś innego zaproponować, to ładunek, wiesz, takich konotacji pozytywnych, które on ma i tego zaufania, które zbudowałeś, jest tak ogromny, że praktycznie mógłbyś mu sprzedać, co tam będziesz miał, praktycznie rzecz biorąc.
No, tutaj zakładasz milcząco, że akurat te działania marketingowe działają pozytywnie, no bo też teoretycznie rzecz biorąc mogą mieć negatywny wpływ.
Tak, 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 bo wiadomo, nie, że jakość kontentu jest królem. I teraz znowu, jak bo jeszcze pewnie ostatnie pytanie chciałem zapytać a propos tych marketingowych rzeczy. Jaki jest w ogóle twój, wiesz, jaka jest twoja optyka na AI-a? Ty jesteś entuzjastą AI-a, jesteś człowiekiem, który się boi AI-a, jesteś człowiekiem, który już korzysta z AI-a, mimo że się go boi. Jaki jest tu twój kontekst? Bo pytam o tym w takim, wyjaśnię, jakby zrobię wprowadzenie, a potem już oddam tobie głos. Ja wychodzę z założenia, że dzisiaj ludzie myślą, że content jest bardzo prosty, bo możesz do GPT na przykład, GPT możesz zlecić na przykład napisanie całego, nie artykułu blogowego, ale całego serwisu contentowego. Jakiś tematycznie, nie? To co dawniej musiałeś pisać tygodniami, miesiącami, latami, dziś jesteś w stanie wygenerować GPT w ciągu, nie wiem, kilku minut.
Znaczy, jeżeli pytanie brzmi, jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na marketing, to myślę, że on nie jest w tym obszarze, który wymieniłeś, czyli kwestii tworzenia treści. Bo tutaj się z tobą zgadzam, że wyprodukować atrakcyjną, oryginalną treść za pomocą jakiegoś narzędzia jest trudno, a nawet jeżeli byłoby łatwo, no to skoro ty jesteś w stanie to zrobić,
to
wszyscy są z tym zrobić. Więc to nie jest, nigdy nie będzie chyba wyróżnikiem, znaczy drogą do wyróżnienia się na rynku.
Będzie generycznym, tak, tak, też tak uważam.
Więc myślę, że tutaj, znaczy pominął, nie sądzę, że to jest istotny aspekt. Natomiast to, co wydaje mi się istotne w kontekście marketingu, to jest konsumpcja treści.
Tak.
No bo teraz cała twoja inwestycja, to, że teraz siedzimy i rozmawiamy i liczymy na to, że tłumne grono internautów będzie nas oglądać i będzie do nas żywić ciepłe uczucia, tak, powoduje, że poświęcamy na to czas. Tak? No i teraz jeżeli, no bo jakby obecnie modelem biznesowym jest bezpośrednia komunikacja do potencjalnych klientów. Tak? Używamy teraz twojego kanału, żeby dotrzeć do ludzi, którym być może będziesz mógł kiedyś sprzedać. Natomiast AI może być filtrem tego. Tak? To znaczy być może konsumenci czy kupujący zamiast odsłuchiwać wielu godzin podcastu z Mariuszem i jeszcze wielu innych ekspertów czy influencerów z obszaru marketingu, być może powiedzą, a prościej będzie zapytać ChatGPT, prawda? I tam być może nawet na podstawie twojej treści otrzyma informację, tylko że ona nie będzie powiązana z tobą.
Tak? I to już się dzieje.
No właśnie. I teraz wydaje mi się, że tu jest duże zagrożenie i nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, no bo być może okaże się, że to równanie pod tytułem wkładasz ileś czasu na tworzenie
inwestujesz,
treści,
nie?
Inwestujesz, tylko po to, żeby ChatGPT na podstawie tego dał anonimowe de facto...
karmić algorytm.
Tak? No to... Więc myślę, że tutaj jest duża rzecz, która się wydarzy. Nie mam pojęcia, w którym kierunku to pójdzie.
A jesteś optymistyczny względem AI-a, czy raczej masz takie sceptyczne spojrzenie na tą technologię? W sensie z uwagi na, wiesz,
znaczy,
takie...
Znaczy, ona nie jest... Znaczy, nie ma to zabarwienia emocjonalnego. W sensie, no jakby... Znaczy, jestem przekonany, że zmiany są nieuniknione. Mhm. Ta technologia będzie się rozwijać, powstanie, czy nam się podoba, czy to nie podoba, tak? Więc... Jakby no nie ma co się obrażać, czy być ekscytującym na zachodzące słońce. No po prostu taka jest kolej rzeczy, tak? Tak będzie. Więc...
Bardziej widzę to jako, wiesz, potencjalnie może nie tyle rozkoszowanie się lub też nie zachodzącym słońcem, co raczej staniem nad brzegiem oceanu i patrzenie na wzbierającą falę tsunami, nie?
No tak. No.
Bo jak, wiesz, ta technologia, ona faktycznie będzie się rozwijała, nie? I ona będzie coraz bardziej się demokratyzowała, coraz będzie szersze kręgi zagarniała. Natomiast to, co faktycznie my jako marketerzy mamy przed sobą jako duże wyzwanie, to jest odpowiedź na pytanie, co w tym zalewie treści będzie na fali, co się przebije. Bo...
No i teraz właśnie, jest drugi myślę, że jeszcze obszar, w którym sztuczna inteligencja będzie miała wpływ, to ona zwiększy zalew treści.
Tak.
Ale nie dlatego, że chociaż może też trochę, bo ułatwi ludziom generowanie treści, ale myślę, że to co do zasady będą treści generyczne, ale dlatego, że zburzy bariery językowe.
Tak.
To jest szczególnie istotne tutaj u nas w Europie, gdzie sobie żyjemy, jest 20 kilka, 30, nie wiem ile jest języków w Europie, ale bardzo dużo. Tak? I bardzo trudno jest prowadzić działania marketingowe no, w obcym języku, w innym kraju i
akcent,
tak dalej.
To jest cokolwiek.
To jest
bariery.
Trudne, to jest po prostu obiektywnie trudne, złożone, więc to wszyscy robią, dobra, to jedziemy po angielsku.
Tak.
No i teraz, nie wiem, czy wiesz, ale...
Widziałem twój post na Twitterze,
tak,
do
no
tego
właśnie,
referujesz.
Tak, do tego referuję. Kilka dni temu Spotify uruchomił taką usługę, która polega na tym, że możesz wysłuchać dowolnego podcastu, nie dowolnego, to jest na razie pilot, kilku podcastów w kilku językach innym niż oryginalny, tak? No i sztuczna inteligencja powoduje, że tym samym tembrem głosu...
Tak.
Prowadzący mówi no, po hiszpańsku, po niemiecku, czy tam jeszcze w kilku innych.
Mam klientkę, która jest, wiesz, odpowiedzialna za produkcję kontentu i już nagrywa jakieś tam, wiesz, wideo, znaczy posługuje się komunikacją wideo, wiesz, w marketingu i ma takie, wiesz, formaty typu shorty, reelsy i tak dalej, gdzie ta sama osoba mówi po polsku, po niemiecku, po portugalsku i po francusku. Tym samym, wiesz, tym samym głosem.
No dobra, ale
ja
teraz...
nie jestem w stanie powiedzieć,
dokładnie,
że to jest, gdybym nie wiedział, to bym powiedział, no tak, po niemiecku mówi ta osoba, bo jest Niemką.
No dobra, a teraz spójrz, jaki będzie impact na marketing tego. No bo teraz naturalnym poszukiwaniem niszy biznesowej, ale też marketingowej, to jest powiedzenie, no dobra, to my tutaj jesteśmy na polskim rynku, po polsku komunikujemy do Polaków, tak?
Nie wyróżnia nam... nas to, że Niemiec nie będzie pluł nam w twarz.
Dokładnie, no bo tam jest, a tutaj my po polsku i tak dalej.
Dla Polaków.
No to teraz się okaże, że my nie konkurujemy, że biznesy polskie nie konkurują z
polskimi.
Tylko, tak, tylko właściwie każdy na całym świecie będzie mógł
tak
jakby konkurować przynajmniej w sferze marketingowej, informacyjnej, bo już nie mówię o całej infrastrukturze biznesowej i tak dalej. Ale z drugiej strony jest mnóstwo branż, które są...
I kiedy o tym mówisz, tak sobie myślę, to jest kolejna cegiełka do wyzwań, jakie ma szef marketingu. Bo on myślał, że buduje sobie za firewallem jakimś językowym swoją strukturę, swój byt. A teraz za chwilę jakiś portugalski brand, który dawniej miał barierę wejścia na rynek, bo nie mówił w tym języku, nagle zalewa cię treścią, bo na przykład był bardziej dojrzały biznesowo i mógł pozwolić sobie na generowanie kontentu w twoim języku, a ty tego na przykład dzisiaj nie masz, bo na przykład dopiero jesteś startupem i tak dalej, nie?
No i teraz, Mariuszu, czy nie przeraża cię myśl, że gdzieś w Zimbabwe albo właśnie w Portugalii jest drugi taki Mariusz, który robi podcast na temat marketingu i strategii marketingowej i on jest, kurczę, od ciebie lepszy, a ty nie wiedziałeś tylko dlatego, że akurat, wiesz...
Bo mówi nie w tym języku.
Dokładnie,
no.
Nie? I on się może pojawić...
I pal sześć, że ja o nim nie wiedziałem. No. Teraz się okazuje na przykład, że, nie wiem, 38 milionów rodaków zaczyna go słuchać i mówi, słuchaj, wiesz co, jest taki, wiesz, właśnie...
Tak.
Johnny, nie? No. Albo ktokolwiek.
No i teraz jakby takim dominującym językiem, do którego wszyscy się odwołują, jest po prostu angielski, tak? No bo on jest taki międzynarodowy i stąd też patrzymy w stronę Ameryki Zachodu przez pryzmat języka angielskiego. Ale to się chyba zmieni.
I tu znowu wracamy, myślę, na koniec do puenty, że być może marketing jest ważniejszy niż sprzedaż, ale być może lepiej aplikować na szefa sprzedaży niż na szefa marketingu. Bardziej pragmatycznie, nie? Bo jednak mimo wszystko, generalnie rzecz biorąc, on nie waha się z takimi dużymi wyzwaniami, nie? On się martwi na przykład, nie wiem, słabą jakością leadów i to pewnie jakbyśmy spotkali się z jakimkolwiek szefem sprzedaży i zapytamy go o jego największe bolączki, no wiesz, kurczę, marketing mi nie dowozi wysokiej jakości leadów i to będzie aktualne dzisiaj i za 5 lat. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany, o których tu mówiłeś na przykład, nie? Nagle się okazywało, że wiesz, pracowałeś w niszy, miałeś wąsko, ale bezpiecznie, tak się nagle okazuje, że konkurujesz właśnie, wiesz, z tysiącem głosów. Taka wielka fragmentaryzacja całej, wiesz, architektury komunikacyjnej, nie? Byłeś sam, a nagle jesteś w tym czerwonym oceanie otoczony piraniami, które ci wyjadają z twojego kurnika, nie?
Natomiast jest jeszcze jeden obszar sztucznej inteligencji, który jest moim zdaniem przeceniany. Nie wiem, może to wynika z mojej niewiedzy, ale bardzo wiele osób upatruje świętego grala, jeśli chodzi o analizę danych wszelkich, również marketingowych, że to jest cudowne narzędzie, które odpowie na wszelkie pytania. Kurczę, ja nie doświadczyłem jeszcze być może tego, ale wydaje mi się, że jakby nie ma dróg na skróty. Tutaj nieuniknione jest pewna konsekwencja wdrożenie procesów, choćby takich, o których mówiłeś, czyli skąd pochodzi mój klient i jaka była wcześniej jego historia,
tak.
Z czym się zetknął. No, tego AI
dane
jest...
historyczne też, które masz na przykład w wyniku prowadzenia regularnie tego typu rzeczy, badam. No.
Mhm. Ale po prostu odezwanie się do tego, tak? No, tak chyba, tak. Że mówimy o jakimś scenariuszu, że ChatGPT zadzwoni w twoim imieniu i się wypyta, no ale no dobra, tak? Ale...
Realistyczne.
No okej, okay. Ale jakby w tym obszarze, który wydawałby się najłatwiejszy do załatwienia czy do uzdrowienia przez AI, ja chyba najmniej w sumie rzeczy widziałem...
Sensownych,
tak?
I ja myślę, że też będzie, wiesz, znowu to, co powiedziałeś z tym zalewem treści, będzie podobna też rosnąca oporność ludzi do kontaktu z tego typu generatorami, wiesz, różnych rzeczy. Będziesz miał na przykład telefon, tak jak dzisiaj jeszcze odbierasz, tak za chwilę będziesz mówił, Jezu, znowu jakiś bot do mnie dzwoni, żeby zrobić, wiesz, badanie marketingowe. Rozumiesz, nie? Czyli uzyskanie tych danych może być jeszcze trudniejsze.
A to ktoś mi pokazywał w jakimś telefonie, nie pamiętam jakiej marki, jest taka opcja, że odsyłasz do automatycznej sekretarki, która mówi, dzień dobry, jestem sekretarką Jankora Bielobradka, proszę powiedzieć, w jakiej sprawie pan dzwoni. Później ten bot filtruje, opisuje sprawę, wysyła ci SMS-a, dzwonił taki i taki, w sprawie takiej i takiej, czy chcesz oddzwonić?
No i to jest coś. I prawdopodobnie będziemy musieli budować takie firewall, ale to pewnie temat na następną dyskusję. Igorze, bardzo ci dziękuję, że tu przyjechałeś dzisiaj. To była czysta przyjemność. Większość tej rozmowy była dla mnie tak świeża, tak ożywcza, że muszę ci powiedzieć, że udało ci się to, co udaje ci się zwykle w twoim podcaście. Miałeś 100% moją uwagę przez cały ten czas. Gratuluję.
Dziękuję i cieszę się, że mogłem pomóc.
Bardzo, bardzo mi miło. Igorze, bardzo dziękuję, że byłeś. Dziękujemy słuchaczom, że byli z nami. Dziękujemy słuchaczkom. No i oczywiście zapraszamy już teraz do następnego odcinka Wyższego Poziomu Marketingu. A tobie, Igorze, mówię do usłyszenia i do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Cześć.